Partnerem dzisiejszego odcinka jest BBC First Poland, kanał, gdzie czekają na Was ekscytujące premiery kryminalne. A jest ich naprawdę dużo, bo czeka na Was 13 sezon Śmierci pod palmami, 2 sezon Hair Wild, 24 sezon Morderstw w Midsommar i 11 sezon Ojca Brauna. Wiem, że wiosna to czas radości, lekkości i niekoniecznie zawsze mamy ochotę zanurzać się w mrok, tym bardziej gdy za oknem słońce i jasność. Dlatego doskonałym rozwiązaniem dla fanek i fanów kryminału będzie gatunek light crime. Czym w ogóle jest light crime? To kwintesencja zagadki kryminalnej, opowieści obyczajowej, często z elementami dramatu i komedii. Zagłębienie się w umysł zabójcy lub śledczego jest czystą przyjemnością, niczym rozwiązanie trudnej łamigłówki lub sudoku, bez zanurzania się w mroku, cierpieniu i przemocy, z którą wiele seriali i filmów kryminalnych po prostu się wiąże. Każdy z nas na kilkadziesiąt minut może spróbować swoich sił jako śledcza lub śledczy i połączyć kropki, wskazówki i tropy, by stworzyć z nich nierozerwalny łańcuch poszlak lub przekuć w dowody. Świat tych zagadek kryminalnych znajdziesz w BBC First Poland, a niech najlepszym świadectwem ich jakości będzie fakt, że stoi za nimi najlepsza na świecie telewizja BBC. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, która podobnie jak dwie poprzednie sprawi, że nie zaśniecie spokojnie. To sprawa niewyjaśnionego zaginięcia, zniknięcia dwóch chłopców, do którego dochodzi w cichy, spokojny dzień, wiosenny, tak jak dzisiaj mamy wiosnę. I to historia urwanego śladu, ale też historia klasycznie zaniedbań, ignorowania poszlak, nieprzesłuchania nawet najważniejszych świadków. Zapraszam Was do poznania historii Mariusza i Andrzeja Palasików, którzy zaginęli w 1979 roku w Stroniu Śląskim. W Kotlinie Kłodzkiej, w Stroniu Śląskim, mieszka rodzina Palasików. Ich gospodarstwo domowe składa się aż z 8 osób. Mamy Czesławy, ojca Ryszarda oraz ich 6 dzieci. Jola, Ewa, Romek, Mariusz, Andrzej i najmłodsza Dorotka. Mieszkają nie w wolnostojącym domu, ale na małym osiedlu, na Pagiecie tak zwanym. Jest to jedna z biedniejszych dzielnic Stronia Śląskiego. Znajduje się na terenie dawnego poniemieckiego browaru. Możemy sobie myśleć i wyobrażać, jak takie miejsce wygląda. Jest to, tak jak opowiada to po latach Dorota, takie zagłębie domów mieszkalnych tuż przy straży pożarnej. I mimo, że są to pewnie jakieś bloczki czy stare kamieniczki, to wszyscy żyli tam jak jedna wielka rodzina. Dzieci sąsiadów bawiły się wspólnie, sąsiedzi też wspierali się, tworzyli taką społeczność. Panowały takie niepisane dyżury robienia dzieciom kanapek, herbaty, czegoś do picia, kiedy wszyscy razem bawili się na skromnym, bo skromnym, ale placu zabaw. Okolice tych domów na Pagiecie stanowiły cały świat dzieci. Były ich ojczyzną, ich lądem. Pewnie w zabawach stawały się na przykład Dzikim Zachodem, bo właśnie też z Dzikim Zachodem trochę ta historia się wiąże. W niedzielę, a 29 kwietnia, kiedy dochodzi do tej tragicznej sytuacji, właśnie jest niedziela. I o 20 w Telewizji Polskiej emitowany jest kultowy serial western Bonanza. Mariusz i Andrzejek uwielbiają ten serial, dlatego też mama i tata pozwalają chłopcom, zresztą wszystkim swoim dzieciom, ten serial oglądać. Dlatego też zabawę na podwórku w pewnym momencie przerwie nawoływanie pani Czesławy, która zawoła do domu najpierw Dorotkę, która jest mała, ma 5-6 lat wtedy, a dopiero po kilku minutach Mariusza i Andrzeja, którzy są starsi, bo 29 kwietnia 79 roku Andrzej ma 10 lat, a Mariusz 8. Rocznikowo mają 9 i 11, ale w kwietniu mają jeszcze nieukończone te lata, tym bardziej, że Andrzej urodził się pod koniec roku 69, więc jednak raczej ma 10 niż 11 lat. Dorota, Andrzej i Mariusz bawią się na podwórku i nie wiedzą, że kilka kilometrów dalej, w największym zakładzie pracy w Stroniu Śląskim, czyli w hucie szkła Violetta, dochodzi do pożaru. Dzieci dobrze znają tę hutę, ponieważ pracuje w niej ich ojciec, Ryszard. Jest to huta, jak pewnie każdy może sobie z nas wyobrazić, taki klasyczny zakład pracy PRL-owski. Jest to zakład pracy, który zajmuje duży obszar, jest strzeżony, jest tam zawsze jakiś strażnik, portier, są bramy, ogrodzenie. Trudno się na teren tej huty dostać, jeśli się nie ma przepustki. Ale dzieci nie wiedzą, że magazyny huty Violetta płoną, dlatego oddają się zabawie. Około 19 pani Czesława woła do domu Dorotkę, która jest bardzo niepocieszona, że to ona najmłodsza już musi wracać, a bracia jeszcze mogą chwilkę zostać na podwórku. No ale tak zarządza mama. Mama zresztą zrobiła kanapki, potrzebowała też ubrań Dorotki po to, żeby je wrzucić do prania. Przygotowała też dla niej kąpiel. Dziewczynka jednak była dużo młodsza niż jej bracia, więc musiała pewnie wcześniej iść spać. Natomiast Dorotka bardzo się buntowała, jednak nie miała zbyt wielu opcji. Musiała po prostu posłuchać swojej mamy. I tak zniknęła z podwórka, na którym, wspominając też do dziś, była z braćmi sama. Kiedy kilkanaście minut, maksymalnie do 30 minut później, pani Czesława będzie wołała do domu Andrzeja i Mariuszka, początkowo nie zaniepokoi jej fakt, że synów nie ma na huśtawce, która jest pod oknami. Wyśle po swoich synów ich brata, Romka, który będzie ich szukał dookoła domu, ale ich nie znajdzie. Wtedy pewnie pani Czesławie po głowie chodzą różne myśli, raczej z kategorii zdenerwowania, ewentualnie wymyślenia jakiejś kary, może zabronienia synom obejrzenia serialu. Ale chyba te myśli szybko przeradzają się w przerażenie, kiedy rodzeństwo z rodzicami zaczyna już poważnie się niepokoić, bo bracia nie dość, że nie wracają do domu, to jeszcze po prostu nie reagują na zawołania i nigdzie nie można ich znaleźć. Co więcej, nikt z sąsiadów, z tych wszystkich sąsiadów, którzy byli tego dnia w domu, a właściwie większość spędzała ten niedzielny wieczór w domu, z tych sąsiadów, którzy traktowani byli trochę jak rodzina, niczego nie widział, niczego nie słyszał. Rodzina szybko udaje się na milicję i zgłasza zaginięcie. Wtedy też dowiaduje się od milicji, że właśnie gaszony jest pożar na terenie huty. I większość służb zaangażowana jest właśnie w gaszenie tego pożaru. I dopiero kiedy sytuacja zostanie opanowana, pewnie zajmą się braćmi. To zaginięcie zresztą traktowane od samego początku jest pobłażliwie. Najpierw jako niewinna zabawa dwóch urwisów, Pewnie za chwilę wrócą do domu, pewnie gdzieś się schowali, pewnie spotkali kolegę. Pewnie się gdzieś bawią. Ale rodzice wiedzą, że bracia są na tyle posłuszni i na tyle grzeczni, że nie zrobiliby czegoś takiego. Kiedy pożar udaje się ugasić i milicja wreszcie jest w stanie skupić się na zaginięciu, na zgłoszeniu zaginięcia, raczej przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu, wtedy pada nieoczekiwany cios i to jest moim zdaniem coś, co jest nie do wybaczenia. Mianowicie milicjant mówi pani Czesławie, która to zaginięcie zgłasza, że to jest rodzina biedna, wielodzietna, jest tam 6 dzieci, że ona pewnie po prostu tych 2 najmłodszych synów sprzedała, bo w domu się nie przelewa, dzieci jest za dużo, to 2 osoby więcej, 2 osoby mniej, to właściwie dla rodziny żadna różnica, czy właściwie duża różnica, bo 2 głowy mniej do wyżywienia to tylko korzyść plus pieniądze ze sprzedaży, z handlu dziećmi. To niezwykle bulwersuje panią Czesławę, ale wydaje mi się, że w tamtym czasie jej rozpacz i determinacja, by odnaleźć dzieci, bierze górę, więc nawet nie może poczuć się dotknięta tymi słowami tak bardzo, żeby je przeżywać, chociaż będzie je pamiętała do końca swoich dni. Ruszają poszukiwania, bierze w nich udział milicja, bierze w nich udział straż pożarna, bliscy, sąsiedzi. Zgłasza się wówczas sąsiadka, tak zwana głupia Basia, oczywiście tutaj tylko cytuję, że tak była nazywana. Była to osoba zapewne z jakimś stopniem niepełnosprawności intelektualnej, której nikt nie traktuje poważnie. Przecież od głupia Baśka sobie przyszła. Ale to właśnie z jej ust słyszymy o tym, że widziała, jak chłopcy wsiadają do samochodu i odjeżdżają. Ten samochód nie jest kobiecie znany, nie jest z okolicy, nie należy do nikogo jej znanego. Wszyscy ten ślad ignorują. Możemy sobie teraz wyobrazić, że kolejną osobą, którą milicja przysłucha, będzie Dorotka, najmłodsza siostra, która widziała braci po raz ostatni. Ale Dorotka nigdy nie zostanie w tej sprawie przesłuchana, podobnie jak dziesiątki innych osób. Policjanci, którzy po latach będą się wypowiadać do mediów, będą traktowali to zaginięcie jako oczywiście priorytetowe, że wtedy od razu nadano mu wielką wagę, że poświęcono właściwie wszystkie siły na to, żeby chłopców odnaleźć, ale prawda jest taka, że nikt się tym zaginięciem nie zajmował. Powstały wówczas na prędce takie hipotezy. Pierwsza i najbardziej brana pod uwagę przez milicję to właśnie ta o tym, że dzieci zostały sprzedane. Natomiast brzmi to tak abstrakcyjnie i tak absurdalnie, tym bardziej, że handel dziećmi zarówno teraz, jak i w PRL-u był przestępstwem, więc skoro przyjęto taką hipotezę śledczą, tutaj daję to też w cudzysłowie, to dlaczego nie sprawdzano, jak rodzice dokonali tej transakcji, dlaczego rodziców nie oskarżono o sprzedaż dzieci. Po prostu powiedziano pewnie, że tak to się stało i wszyscy nad tym przeszli do porządku dziennego. Myślę, że to po prostu było bardzo wygodne dla śledczych. Druga hipoteza pojawiła się wraz ze zeznaniami, właśnie nie wiem kogo, czy sąsiadów, czy samej pani Czesławy, o sąsiadce, która mieszkała nieopodal. Była to kobieta bezdzietna, która nieskutecznie przez wiele, wiele, wiele lat sama starała się o dziecko i która miała kilka razy pani Czesławie zaproponować, że weźmie od niej 2 dzieci. Brzmi to po raz kolejny absurdalnie, ale ta historia jest potwierdzona, że kobieta ta miała mówić do pani Czesławy, że zobacz, ty masz przecież tyle tych dzieci, u was się nie przelewa, jest wam ciężko, jest wam trudno, a ja tak pragnę dziecka. Dałabyś mi 2, ja bym się nimi zajęła, więc ty byś była syta, ja bym była zaspokojona. Ja bym się tymi dziećmi zajęła, zapewniłabym im wszystko. Natomiast oczywiście pani Czesława nawet nie chciała słyszeć o takiej propozycji. Jednak też nie reagowała w żaden sposób, nie zgłaszała tego nigdzie. No, potraktowała prośbę tej kobiety po prostu jako nie wiem, wypadek przy pracy, cokolwiek, albo jakąś wielką desperację kobiety, która marzy o macierzyństwie i niestety nie jest jej dane spełnić się w tej roli jako matki. Jednak tutaj ważnym aspektem jest to, że kobieta ta kilka dni, czy w jakimś czasie niedługim po zaginięciu chłopców, miała opuścić stronę śląską i wyjechać za granicę. Nigdy trop tej kobiety, ten wątek, nie został poważnie przez śledczych zbadany. Następnie pojawia się świadek, który twierdzi, że widział dwóch uciekających przez płot chłopców, przez płot na terenie huty, na której właśnie doszło do pożaru, sugerując, że to właśnie młodzi bracia Palasikowie mieli być odpowiedzialni za podłożenie ognia w hucie. Natomiast tutaj ta teoria, czy ta hipoteza, raczej tak bym ją nazwała, również nie ma tak na dobrą sprawę żadnego uzasadnienia. Po pierwsze, czas tego pożaru raczej pokrywa się w całości z tym momentem, kiedy chłopcy jeszcze byli na podwórku. Po drugie, były to dzieci grzeczne, były to dzieci nie sprawiające problemów, były to dzieci związane bardzo ze swoimi rodzicami, więc też nie pojawia się tutaj żaden wiarygodny, czy powiedzmy godny podążenia za nim trop, który miałby sugerować, że chłopcy tak po prostu postanowiliby podpalić miejsce pracy jedynego żywiciela tej rodziny, czyli ojca. No, ryzykowaliby naprawdę, no właściwie całym swoim życiem, całą swoją przyszłością. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że 8-letnie dziecko może o tym nie myśleć i 10-letnie dziecko również. Ale chłopcy raczej nie zdążyliby pobiec do huty, podpalić ją. W tym czasie kilkunastu, może kilkudziesięciu, maksymalnie 30 minut, kiedy jeszcze bawili się z siostrą na podwórku, a potem wybuchł pożar w tej hucie. Jednak jest jakiś świadek, który widzi umorusanych właśnie na czarno, czyli jakby sadzą chłopców, którzy uciekają z terenu huty. Nikt ich nie goni, nikt ich nie łapie. Więc powstaje kolejna hipoteza śledcza, taka, że to właśnie bracia Palasikowie podpalili magazyny, a ze strachu przed karą, przed konsekwencjami postanowili uciec. Co prawda, jest koniec kwietnia, zbliża się maj, najcieplejsze miesiące w roku, maj, czerwiec, lipiec, więc teoretycznie byliby w stanie przeżyć gdzieś nawet w jakimś lesie czy w jakimś zagajniku, no ale to jest też abstrakcyjne. Jakby zdobywali pożywienie, jak daleko byliby w stanie uciec z dala od Stronia Śląskiego. To jest też miejscowość przygraniczna, znaczy nieopodal znajdują się Czechy, no wtedy Czechosłowacja, gdzie przekraczanie granicy było bardzo utrudnione. Przekraczało się zawsze z paszportem, granice były mocno strzeżone, więc nie mówimy o dzisiejszych czasach, gdzie wystarczy sobie po prostu przejść gdzieś tam przez zieloną granicę i po prostu znaleźć się w innym kraju. No w innym kraju też jest inny język. To jest niemalże do obalenia na samym początku, jakby potem mieli chłopcy przeżyć. Ponadto warto też tutaj zadać sobie pytanie, w jaki sposób dwóch małych chłopców miałoby się na teren tej huty dostać. To miejsce pracy, co prawda było duże, no pewnie stróż był jeden, może dwóch, może była jakaś ochrona składająca się nawet z kilku osób na dyżurze, ale trudno jest patrolować cały taki teren, dlatego on był dobrze ogrodzony. Była jedna czy dwie dobrze strzeżone bramy, a chłopcy byli mali. Przekroczenie jakiegoś muru czy płotu, który był pewnie też niełatwy do przeskoczenia. Mówimy też o czasach, gdzie notorycznie panował kryzys, więc kradzież materiałów budowlanych, jakichkolwiek części, śrubek, no nie wiem, co może być na terenie huty, wybaczcie mi, ale myślę, że gdyby nie była dobrze strzeżona, to notorycznie byłaby okradana, bo wszystkiego brakowało. Dlatego też wizja, że najpierw dostali się na teren huty niepostrzeżenie, potem dokonali podpalenia, a potem szybko z tej huty niepostrzeżenie, no jeden świadek ich gdzieś tam zauważa. Mogli chcieć ukraść coś z magazynów, na przykład już wytworzone kryształy. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że w czasach, kiedy brakowało absolutnie wszystkiego na rynku, kiedy za chwilę dojdzie do podwyżek cen żywności, to wszystkie magazyny, miejsca pracy, zakłady pracy były dobrze chronione, ponieważ tylko tam było zaopatrzenie, jeżeli w ogóle się pojawiało. I gdyby takie przedsiębiorstwa nie były dobrze strzeżone, to notorycznie dochodziłoby tam do kradzieży na gigantyczną skalę. I tak pracownicy wynosili bardzo dużo rzeczy. To też jest kwestia tamtych czasów. Ja znam historię o tym, jak wynoszono w butelkach paliwo lotnicze, bo na przykład ktoś akurat był mechanikiem lotniczym i po prostu syrenkę potem tankował paliwem odrzutowym. To jest historia z pierwszej ręki, którą znam. No tak trochę tutaj żartobliwie to brzmi, ja wiem, ale takie były czasy, więc myślę, że jednak były bardzo mocno i dobrze strzeżone przed intruzami z zewnątrz. Tym bardziej, jeśli tymi intruzami było dwóch małych chłopców w niedzielne popołudnie, kiedy właściwie nic się w takim zakładzie nie dzieje. Więc co się dzieje? Milicjanci podejrzewają matkę chłopców o to, że ich sprzedała, ale nie badają w ogóle tego wątku, nie przesłuchują ostatniego świadka, który widział chłopców żywych, czyli Dorotki, no bo co im powie 5-letnie dziecko, tak oni mają takie podejście. Gdzie tam w ogóle mówimy o przesłuchaniach z psychologiem, to już w ogóle nie te czasy. Przesłuchują jedynie Jolę, starszą siostrę, która ma swoje podejrzenia, ale również jest to nastolatka, jest to dziewczyna. Co ona może mądrego powiedzieć? A Jola jako jedyna ma swoje podejrzenia, że chłopcy zostali uprowadzeni i wywiezieni za granicę. Czy ma na to jakieś podstawy, czy coś może o tym wiedzieć? Tego nie udało mi się wyciągnąć ze źródeł, których też jest niewiele. Ale siostra Dorota, najmłodsza, która dzisiaj jest właściwie taką rzeczniczką prasową tej historii, tej rodziny, która dzisiaj składa się już tylko z czwórki tego rodzeństwa, które zostało, to ona właśnie mówi, że nigdy słowa Joli nie były traktowane poważnie. Co więcej, już kilka lat po zaginięciu, kiedy prawdopodobnie tutaj też mowa o Joli, kiedy ma ona 19 lat, ma narzeczonego, którego brat jest milicjantem. I w jakiejś, nie wiem w jakich okolicznościach, znajdują się na komendzie milicji czy na komisariacie u tego właśnie brata narzeczonego. I Jola widzi na tablicy rozwieszone wizerunki osób zaginionych, w tym swoich braci. I pyta, czy coś jest w tej sprawie robione, czy są wykonywane jakieś czynności, czy oni jeszcze o tym pamiętają. I wtedy słyszy coś, co pewnie roztrzaskuje jej nadzieję. Ponieważ ten szwagier mówi wprost, że mają takie procedury, że raz na jakiś czas muszą wywiesić te wizerunki zaginionych, żeby jakoś je przypomnieć innym milicjantom, ale to jest tylko proforma, procedura, właściwie pusty gest, za którym nie idzie żadna czynność sprawdzająca czy poszukiwawcza. Pani Czesława dosłownie w ciągu kilku dni od zaginięcia swoich synów siwieje. Ma wtedy 39 lat, kiedy z młodej kobiety staje się siwą babcią. Czego jeszcze wtedy ani pani Czesława, ani rodzina nie wie, to są ostatnie lata życia kobiety, która umrze 5 lat po zaginięciu Mariusza i Andrzeja. Ale przez te 5 lat będzie najbardziej aktywna w tych poszukiwaniach. Będzie jeździła do jasnowidzów, do wróżek, wróżbitów, którzy będą mówić, większość z nich będzie mówić, że chłopcy żyją, ale że są za wodą, żeby ona jako matka się nie martwiła, że wszystko z nimi jest w porządku. I myślę, że to też jest główny powód, dla którego dzisiaj, wiele, wiele, wiele lat po tym zaginięciu, właśnie tak do tego podchodzi rodzina, że chłopcy żyją cały czas. Rodzina nigdy nie wystąpiła do sądu o uznanie ich za zmarłych, dlatego cały czas są poszukiwani. Jeśli żyją, no są dzisiaj już po 50. Być może żyją, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, no bo to tak by symbolizowała ta wielka woda. Oczywiście, jeżeli ktoś przywiązuje wagę do wróżb. Jednak z drugiej strony, jeśli chłopcy byli porwani i wywiezieni gdzieś za granicę, to jednak odbyło się to, kiedy mieli 8-10 lat. Wiedzieli, jak się nazywają, znali tylko język polski. Trudno byłoby to z nich wykorzenić, wyplenić. Dzisiaj, kiedy mają internet, no mogliby zapomnieć może takiego biegłego posługiwania się językiem polskim. Ale czy byliby w stanie zapomnieć o tym, jak się nazywają, jeżeli nie byli rozdzielani po tym porwaniu, jeżeli do takiego porwania w ogóle doszło? Przez te 5 lat Czesława i Ryszard Palasikowie poszukiwali synów na własną rękę. Oczywiście najpierw robiła to straż pożarna, która przeszukiwała lasy, rzeki, piwnice, natomiast oni, kiedy mieli wolną chwilę, wsiadali na motorynkę i jeździli po okolicach i szukali. Natomiast tereny są tak rozległe, no, że to jest szukanie igły w stogu siana. Ale nigdy nie natrafiono nawet na ślad jakiegoś buta, fragmentu odzieży chłopców. To też jest argument, który rodzinie pozwala trzymać się przy nadziei, że oni żyją, bo gdyby nie żyli, gdyby zostali zamordowani, to pewnie ich ciała gdzieś zostałyby znalezione. Pojawia się też świadek, jest to kobieta, która twierdzi, że widziała chłopców z jakimś mężczyzną nieopodal domu, kiedy z tym mężczyzną mieli jeść lody. Ale nie wiadomo, czy było to przy sklepie, czy ten mężczyzna po prostu im te lody wręczył, jakoś ich zwabił. To by przemawiało za hipotezą albo o porwaniu, albo po prostu o zwabieniu chłopców, a później o odebraniu im życia. Ale wciąż, znów, nigdy nie odnaleziono ich ciał. Na terenie po pożarze, na terenie huty, nie odnaleziono absolutnie żadnych śladów, które wskazywałyby na to, że Mariusz i Andrzej Palasikowie tam kiedykolwiek byli. Po latach, kiedy już pani Czesława umrze, będzie to w momencie, kiedy Dorotka będzie miała 11 lat, więc była małą dziewczynką, kiedy straciła swoją matkę. Starsze rodzeństwo już będzie na tyle dorosłe, że podejmie decyzję o wyjeździe ze Stronia. Dorota więc zostanie przez długi czas na miejscu sama z ojcem, będzie się nim zajmowała. Ojciec umrze w 2007 roku. Przejdzie 2 wylewy, będzie też ciężko schorowanym człowiekiem. Będzie też przez całe swoje życie cierpiał z powodu utraty nie tylko 2 swoich synów, ale też miłości jego życia i takiej ostoi, opoki życiowej, jaką była dla niego pani Czesława. Po zaginięciu chłopców życie w domu Palasików właściwie się zatrzymało. Dorota mówi o tym, że do tej pory, kiedy ktoś pyta ją, ile ma rodzeństwa, to nigdy nie odpowiada, że jest ich 4. W sensie ona i brat oraz 2 siostry, tylko zawsze mówi, że jest nas 6. Pamięta o braciach właściwie każdego dnia swojego życia. Przez te 5 lat, kiedy jeszcze po zaginięciu synów pani Czesława żyła, to jej życie diametralnie się zmieniło. Oczywiście nie była w stanie przeżyć tej wielkiej tragedii. Siedziała całymi dniami na krzesełku małym w kuchni, patrzyła przez okno albo na drzwi. Siedziała i czekała, aż synowie wrócą. Dlatego też w domu przez właściwie całe życie pani Czesławy i później nie można było zamykać domu na zamek. Zawsze drzwi musiały być otwarte na wypadek, gdyby chłopcy wrócili. No bo jak? Odbiją się od drzwi, przestraszą się ciemności i znowu gdzieś uciekną. Później, kiedy pani Czesława umrze, największym zmartwieniem pana Ryszarda nie będzie to, czy chłopcy się odnajdą żywi, czy nie, bo on cały czas będzie wierzył, że jego synowie żyją. Tylko to, jak przekaże im informację, gdy już wrócą, o tym, że nie żyje ich mama. To spędzało mu sen z powiek i chyba najbardziej go stresowało w tej całej sytuacji. Rodzina podejrzewa, że to podpalenie huty może mieć związek faktycznie z braćmi, ale nie taki, jaki sugerowali milicjanci na samym początku, że to oni dokonali podpalenia, a potem ze strachu uciekli, tylko że ktoś podpalił te magazyny po to, żeby odwrócić uwagę od tego podwórka, od tego, co się dzieje poza hutą, że służby będą zaangażowane w coś zupełnie innego i wtedy w tym chaosie niepostrzeżenie można porwać dwóch chłopców, zrobić im krzywdę. Co więcej, pamiętajmy o tym, że podwórko znajdowało się tuż przy straży pożarnej, więc wywabiając całe zastępy straży pożarnej z tego posterunku, po prostu doprowadza się do sytuacji, w której nie ma świadków na miejscu potencjalnego porwania. Rodzina żyje nadzieją do tej pory, tym bardziej, że w tej samej okolicy, w tej samej miejscowości, po 13 latach od zaginięcia innego mężczyzny, pana Ocadrygi, tak się nazywał, odnaleziono jego ciało, on musiał zostać zamordowany, bo odnaleziono na terenie jakiejś żwirowni czy jakiejś cementowni, ono w każdym razie było zakopane, przykryte kamieniami, a ciało było zalane cementem. Więc skoro po tak wielu latach odnaleziono ciało tamtego mężczyzny, to dlaczego nie odnaleziono chłopców? Natomiast rodzina wciąż liczy na to, że Mariusz i Andrzej żyją. Jeśli żyją, to dzisiaj są mężczyznami po 50. Tutaj w materiałach są zdjęcia z progresji wiekowej zarówno Mariusza, jak i Andrzeja. Są to mężczyźni przystojni, powiedziałabym. Jako dzieci też były to dzieci bardzo ładne, więc mogły stanowić atrakcyjny łup dla handlarzy dziećmi. Wówczas też jedna z sióstr mówi, że krążyły takie legendy właśnie o porwaniach za granicę, o porwaniach właśnie dla rodzin, które nie były w stanie mieć dzieci na zachodzie, ale miały pieniądze, więc podobno biznes kwitł. Ta sprawa zresztą pod tym względem kojarzy mi się trochę ze sprawą Moniki Bielawskiej, która została porwana z wózka w centrum Legnicy i też bardzo wiele wskazuje tutaj na sprawstwo jej ojca, który był podejrzewany o to, że sam sprzedał dziecko komuś za granicę. W każdym razie były takie historie, też nie wiem, na ile to były po prostu takie miejskie legendy, na ile faktycznie dochodziło do takich porwań. Mówimy tutaj o PRL-u, gdzie służby były naprawdę skupione na tym, żeby trzymać państwo w kupie, a żeby system się też nie rozwalał, żeby socjalizm kwitł jak najlepsze, a już wiemy wtedy, że gnił od środka. O zbrodniach się nie pisało, bo przecież jak tutaj w krainie uśmiechu, słońca i prosperity nagle są przestępstwa, jest handel dziećmi. No nie, tak nie mogło być. I właściwie po tak wielu latach to wszystko, co w tej sprawie wiemy, być może znajdą się jacyś świadkowie, być może ktoś z was coś wie, ktoś coś słyszał, ktoś coś podejrzewa. Czasami tak bardzo nieznaczące nic szczegóły, które nam gdzieś zapadają w pamięć, potrafią być tymi, które są kluczem do rozwiązania zagadki, tym takim kodem, który pozwoli odczytać resztę śladów, więc jeżeli ktoś z was coś słyszał od babć, mam, tatów, dziadków, a może sam coś pamięta, to dajcie znać. Ostatnio wiele i wielu z was pisze do mnie z różnymi szczegółami na temat odcinków, które ja analizuję i tutaj też przekazuję dalej, więc może i w tej sprawie ktoś coś będzie pamiętał. Trzymam mocno kciuki, żeby ten scenariusz w tej sprawie był jednym z tych pozytywnych, czyli że chłopcy po prostu gdzieś żyją, dzisiaj mężczyźni. To też właśnie pani Dorota o tym mówi, że oni nie mówią o nich inaczej niż chłopcy. Że dla nich to wciąż są dzieci, kochani bracia, których ktoś pewnego dnia po prostu odebrał i pozostawił ogromną wyrwę i ból w sercu całej rodziny. Dziękuję wam dzisiaj bardzo za uwagę. Jak zawsze proszę was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. A jeśli nadal jesteście głodni spraw kryminalnych, zapraszam Was do BBC First, gdzie czekają na Was nowe sezony aż 4 seriali z gatunku Light Crime. 13 sezon Śmierci pod palmami, 2 sezon Harry Wild, 24 sezon Morderstw w Midsommar i 11 sezon Ojca Browna. Gorąco polecam.